bo bardzo mi zależy, żeby ta nasza rozmowa była może jakimś drogowskazem dla, zarówno dla organizacji, ale też dla Państwa, dla lokalnych władz, a także dla urzędników i urzędniczek, którzy z organizacjami współpracujecie. Dlatego, że bez wzajemnego rozumienia się i wiedzy o potrzebach, i perspektywach, i możliwościach, jakie mają zarówno organizacje, jak i urzędy, trudno jest realizować to, o czym mówił pan Rafał. Czyli właśnie podejmowanie tych wspólnych inicjatyw, realizowanie wspólnych przedsięwzięć, sięganie wspólnie po środki. Bez zrozumienia tego, z czym my jako przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych się mierzymy, ale też z drugiej strony, z czym mierzą się samorządy. I bardzo chciałabym o tym dzisiaj porozmawiać, właśnie o tym, czego potrzebują mazowieckie organizacje działające na terenie województwa mazowieckiego, w tym na terenie powiatu otwockiego, w tym, żeby lepiej działać, ale też właśnie myślenia o tym, że to są nie tylko granty, bo często prawdopodobnie Państwo się zgodzicie, zarówno z perspektywy organizacji, jak i z perspektywy urzędów, spotykamy się z tym, że no tym, czego potrzebują organizacje, są pieniądze. Żeby lepiej działać, no to pieniądze. Czy Państwo macie takie doświadczenie? Proszę pokiwać głową, że tak. I że tych pieniędzy zawsze jest za mało. Zarówno u organizacji, jak i w poszczególnych samorządach, które ogłaszają konkursy. No właśnie, ale to nie tylko pieniądze są barierą w działaniach, bo te worki są mają dna i są ograniczone, a jednak coś udaje się robić i udaje się działać. I pierwsze moje pytanie skieruję do pana starosty. Co te organizacje na terenie powiatu otwockiego, zarówno w mieście Otwocki, jak i na terenie pozostałych gmin, w Osiecku, w Sobieniach Jeziorach, Wiązownie, Karczewie, Józefowie i Celestynowie? Pominęłam któryś? Wszystkie wymieniłam, prawda? Kołbiel! Właśnie, wiedziałam, że któryś samorząd pominę. Co te organizacje robią? Jaki jest ich wkład w życie mieszkańców? Zarówno w takiej mikroskali, jak i w dużych, większych przedsięwzięciach.
No tak, pytanie jest bardzo obszerne z jednej strony, z drugiej strony można odpowiedzieć krótko, że robią ogromnie dużo. Gdyby tak chcieć wymienić, to myślę, że to byłby wykład dłuższy niż pana kierownika. Wskazać wszystkie zadania, działania, które wykonują organizacje pozarządowe. Natomiast rzeczywiście współpraca między organizacjami pozarządowymi a samorządami nie tylko powiatu otwockiego, ale także i gmin jest bardzo znacząca i przynosi wymierne efekty, ponieważ tak naprawdę każdy urząd ma przypisane zadania, ustawowe zadania, i w tych zadaniach organizacja życia społecznego stanowi śladowy procent. I tą część, która w zasadzie powinna być przypisana, czy mogła być przypisana samorządom, wypełniają organizacje pozarządowe. One skupiają ludzi wokół siebie, skupiają społeczników, one przejmują inicjatywę do zorganizowania różnego rodzaju wydarzeń, mniejszych, bardzo kameralnych, ale i bardzo dużych. I te wydarzenia, czyli te organizacje, które organizują te wydarzenia, uzupełniają niejako to, czego ustawodawca nie przypisał tak do końca samorządom lokalnym. Samorządy lokalne oczywiście mają albo komórki, albo pojedyncze osoby, które są w urzędach, które będą takim pośrednikiem między tym budżetem, ewentualnie tym, co organizuje jednostka samorządu, a samym stowarzyszeniem. I dlatego można powiedzieć, tak podsumowując, że wkład organizacji pozarządowych w organizowanie życia społecznego mieszkańców w różnych płaszczyznach sportowych, historycznych, wskazujących czy uczących tradycji kulturalnych jest olbrzymia i bez tego myślę, że samorządy miałyby zdwojony wkład pracy przy oczywiście możliwościach kadrowych, które narzuca w tym aspekcie ustawodawca.
Dziękuję. A taki Pana ulubiony projekt, nie żebyśmy faworyzowali któryś, ale jak Pan myśli o jakimś przedsięwzięciu czy działalności którejś organizacji w powiecie, to o którym działaniu albo o działaniach której organizacji myśli Pan tak z takim ciepłem na sercu, że to jest naprawdę ekstra przedsięwzięcie?
Znaczy trudno wymienić w tej chwili wszystkie, w których chętnie biorę udział, czy do których, jeżeli mam możliwość, to uczestniczę. Z tych wielkich wydarzeń to tutaj sympatycznie machają do mnie przedstawiciele gminy Wiązowna. I oczywiście trzeba o tym powiedzieć, że jest to półmaraton wiązowski, który jest wydarzeniem na skalę ogólnopolską, w którym bierze udział kilka tysięcy ludzi. I to jest wydarzenie, które oczywiście wpisuje się w ten zakres działań sportowych, ale są również i maratony rowerowe, są również i wydarzenia biegowe po lasach Parku Mazowieckiego, które warto promować i których jak mogę chętnie uczestniczę. Są również wydarzenia mniejsze, mniej kameralne, czy to wydarzenia, jakieś spektakle na przykład, czy jakieś konferencje niewielkie, czy te wydarzenia kulturalne, które pokazują tradycję i kulturę tego regionu. I te są najbardziej cenne, bo wielu mieszkańców, którzy pracują bardzo często w Warszawie, nie mają czasu na to i nie zdają sobie sprawy, ile cennych i fajnych elementów jest na terenie powiatu. Ja pracując wcześniej w różnych gminach, znaczy w innej gminie na terenie powiatu, poznałem na przykład urocze zakątki wcześniej Otwocka, później Karczewa. W tej chwili jako starosta od 2 lat poznałem wiele uroczych zakątków naszego powiatu, innych gmin, dzięki między innymi organizacjom pozarządowym, które promują, pokazują i zachęcają mieszkańców do tego, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach.
Tak, to jest rzeczywiście niesamowite. Ja też myślę o swoich doświadczeniach, że odwiedzanie powiatu otwockiego, często dla mnie jako mieszkanki Warszawy, jest pod pretekstem tego, co robią lokalnie tutaj na terenie powiatu organizacje pozarządowe. Czy w samym Otwocku, czy właśnie na terenie pozostałych gmin. Bo pojechanie do Rudzienka, czy do Władzina na terenie gminy Kołbiel, którą pominęłam, a jednak. No właśnie, tamte rzeczy dzieją się, bo często inicjują je organizacje pozarządowe, które robią to we współpracy, przy wsparciu czy to samorządu, czy też lokalnych instytucji, na przykład instytucji kultury, bo tutaj ważna jest ta rola tej współpracy z samorządem też poprzez różne jednostki organizacyjne samorządu, które też organizacje wspierają. Ale myślę o tym, no właśnie, że te organizacje działają, robią dużo różnych rzeczy i robią je w bardzo różny sposób. I trzeba o tym pamiętać. Rafał Skwiot przywoływał badania Stowarzyszenia Klon Jawor dotyczące kondycji organizacji pozarządowych. Te badania pokazują też, że te organizacje, które mamy w Polsce, mamy ich dobrze ponad 100 tysięcy. Na Mazowszu mamy 20 tysięcy, około 20 tysięcy. 10 tysięcy działa w Warszawie, około 10 tysięcy działa poza Warszawą. Na Mazowszu mamy teraz, na ten moment, ponad 1400 kół gospodyń wiejskich, które powstały w ostatnich latach. Tych kół gospodyń wiejskich, które są zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Średni budżet organizacji to jest niewiele ponad 25 tysięcy, to jest chyba 26 tysięcy. Taki był budżet w 2020 roku, czyli w momencie ostatniego badania. 26 tysięcy, no ale właśnie to jest średnia. Na tej skali średniej, na tej skali organizacji na tej skali mamy zarówno te organizacje, które mają wielomilionowe środki, między innymi z 1%, najbogatsze, najhojniej obdarowywane organizacje mają ponad 200 milionów przeznaczanych tylko z 1%, w tym roku z 1,5%, ale też mamy organizacje, wiele organizacji, które mają budżet do 1000 zł. Mimo to one podejmują i robią różne działania, mierząc się z różnymi trudnościami. Bo to nie są tylko te trudności finansowe. W 2019 roku my jako Federacja Miązowia miałyśmy przyjemność współpracować z Łukaszem Wachowskim i z lokalnymi grupami działania z terenu powiatu ostrołęckiego, gdzie prowadziliśmy wspólnie badanie dotyczące potrzeb organizacji pozarządowych na terenie, kondycji organizacji na terenie, tylko na terenie powiatu ostrołęckiego, a nie odchockiego, ostrołęckiego, żeby dowiedzieć się właśnie, jak działają te organizacje, jak wygląda ta skala na poziomie samego powiatu, nie w skali ogólnopolskiej, gdzie te badania są mocno zaburzone kondycją organizacji z dużego miasta. Podobnie jest na przykładzie Mazowsza. Kondycja, badanie średniej kondycji organizacji w województwie mazowieckim będzie zaburzone danymi o sytuacji organizacji w Warszawie. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przeznacza rocznie ponad 200 milionów złotych na współpracę z organizacjami. No to jest zupełnie inna skala działań i chcieliśmy się przyjrzeć wtedy właśnie temu, jak w mniejszym powiecie, w takiej mniejszej skali wygląda sytuacja organizacji i czy tylko jest kwestia tych pieniędzy, czy tylko te granty są problemem, wyzwaniem, czy coś jeszcze. Ja mam nawet ze sobą ten raport z badania, on jest dostępny na naszej stronie internetowej. Jeśli kogoś z Państwa będzie interesował bardziej, to zachęcam do sięgnięcia, ale też tutaj na marginesie już oddaję Łukaszu zadaję pytanie i oddaję głos. My jako Federacja Mazowia też planujemy takie badanie dotyczące kondycji organizacji i kondycji współpracy organizacji na terenie powiatu otwockiego, więc będziemy się też z Państwem w tej sprawie kontaktować, bo może okaże się coś, pojawią się jakieś zaskakujące wnioski. Ale pytanie, Łukaszu, do Ciebie, jako animatora Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim, który działasz w Ostrołęce, między innymi w całym powiecie ostrołęckim. Kiedy robiliśmy to badanie, w 2019 roku, więc jeszcze ono było przed pandemią, nieco ta sytuacja się zmieniła, choć może wcale nie. Co Cię zaskoczyło? Czy właśnie, czy to były tylko granty, czego potrzebowały organizacje, czy mówiły, że potrzebują tylko pieniędzy? Czego potrzebowały? Jaka była ta ich sytuacja?
Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Łukasz Wachowski. Tak, jestem animatorem Mazowieckiego Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy. I rzeczywiście w Ostrołęce to od organizacji, co ciekawe, nie z samej Ostrołęki, która jest też miastem na prawach powiatu, ale właśnie z mniejszych gmin wyszła inicjatywa, żeby organizacje trochę się poznały bardziej, żeby inicjatywa stworzenia takiej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wymiany informacji. Zrodził się pomysł takich spotkań systematycznych, do dzisiaj się zresztą spotykamy, 4 lata nam w styczniu minęło, takich podwieczorków pozarządowych, czyli takich nieformalnych spotkań właśnie organizacji, żeby porozmawiać o tych sprawach, które nas organizacji dotyczą. Najbliższy podwieczorek już w ten poniedziałek, więc rzeczywiście to jest żywa praktyka, którą przenosimy na też inne powiaty. No i właśnie to pytanie, które dzisiaj padło, czego potrzebują organizacje pozarządowe, czego Państwo potrzebujecie, tak pomyślałem, że pewnie najlepiej byłoby teraz podać każdemu z Państwa mikrofon i zapytać, czego Państwo potrzebujecie. No my takie pytanie też sobie zadaliśmy, stąd ten raport, o którym Ania wspomniała. Zrobiliśmy, i to też była taka inicjatywa, można powiedzieć, oddolna, bo po prostu napisaliśmy projekt do Urzędu Marszałkowskiego, projekt partnerski. Można powiedzieć, zainicjowałem takie partnerstwo dwóch lokalnych grup działania, bo na naszym terenie właśnie takie dwie grupy działają, na północ Ostrołęki, południe. I otrzymaliśmy środki właśnie na tą diagnozę taką społeczną, żeby zobaczyć w ogóle w jakim kierunku mamy się poruszać, w jakim kierunku to wsparcie kierować. No i też w trakcie badania też zaprosiliśmy oczywiście do udziału te też samorządy. Natomiast jakby tutaj rolę taką wiodącą pełniły organizacje pozarządowe, no akurat lokalne grupy działania, bo rzeczywiście na naszym terenie nie było takich większych organizacji, które no z taką strukturą, z osobami na etacie, prawda, czy takimi, no to były takie dwie w zasadzie jedyne duże organizacje. No i rzeczywiście zrobiliśmy to badanie, no i okazało się, że przede wszystkim ludzie z organizacji chcą się spotykać, tak? Spotykać, wymieniać doświadczenia, wymieniać informacje, więc jakby tutaj ten kierunek był słuszny. Też zresztą powstała na samym początku taka grupa na Facebooku, bo wiadomo, no, nie można się codziennie spotykać, a informacji się masa pojawia, czy to o konkursach, czy to różnych wydarzeniach. Też organizacje chciały mieć przestrzeń, gdzie mogą dowiedzieć się, kto gdzie robi coś ciekawego, żeby móc też zaplanować pewne działania, które nie będą się powtarzały, a tych działań takich oddolnych, sieciujących rzeczywiście jest sporo. W połowie marca będzie już czwarty turniej sołtysów i liderów wiejskich, gdzie też zjeżdżają się właśnie liderzy z sołectw i też organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich. Też robiliśmy, wspieraliśmy organizację forów kół gospodyń wiejskich, bo tych też już w powiecie ostrołęckim jest ponad setka. I powstają kolejne, więc szukanie tej przestrzeni do poznania się no też powodowało, że te organizacje zaczynają ze sobą współpracować, zapraszają się wzajemnie do projektów i tak widzę, że rzeczywiście jest sporo organizacji, które no, trzymają się tego naszego forum i ze sobą współpracują. Czyli tak widzę taką tendencję właśnie do zmiany tej perspektywy, że organizacje, bo jak myślimy o pieniądzach, to widzimy w sobie konkurencję, tak? Że gdzieś, no okej, okay, no dla mnie zabraknie, znaczy dla kogoś starszy, to dla mnie zabraknie, tak? Że tutaj myślenie tylko o tej współpracy finansowej może nas tak naprawdę oddalać od siebie, a gdzieś w tym środowisku ostrołęckim widzę, że organizacje wręcz sobie pomagają. Czy to, nie wiem, jedna z takich gmin wiejskich pod Ostrołęką, gdzie działa 16 kół gospodyń wiejskich, to tam wręcz te koła spotykają się wspólnie i piszą po prostu razem te różne wnioski. Też informują się nawzajem, to też ta grupa na Facebooku też temu służy, żeby informować się o tych konkursach. I tak jak sprawdzałem wczoraj w tym raporcie, pisaliśmy o 300 członkach tej grupy, no to dzisiaj już jest ponad 900 osób. Grupa urosła i w zasadzie swoim zasięgiem zaczęła obejmować północno-wschodnie Mazowsze, a też są osoby też z Radomskiego, gdzieś z Ciechanowskiego, w zasadzie już z całego Mazowsza. I tam rzeczywiście też chwalimy się różnymi inicjatywami, zapraszamy. Informacja w zasadzie, myślę, że o każdym konkursie, który się gdzieś dzieje, jest po kilka razy udostępniana, tak żeby każda organizacja wiedziała, że może złożyć, nie wiem, do Mazowsza lokalnie, do mazowieckiej aktywacji. Teraz konkurs marszałka dla wspierających koła gospodyń wiejskich, kobiety aktywne społecznie. Więc to są, taka informacja powoduje, że te organizacje też czują się pewniej. I to się przekłada też na konkretne wyniki, bo wspomniana przeze mnie gmina, gdzie działa 16 kół, liderka, jedna z liderek podliczyła, ile te koła pozyskały środków, to wyliczyła, że w roku 2021 ponad 200 tysięcy środków do gminy ściągnęły zewnętrznych, same koła. Więc no jest to duży potencjał i to się po prostu przekłada no, na rozwój tych sołectw, na rozwój społeczny gminy. Więc też oprócz, tak jak pytamy, czego organizacje potrzebują, No to wiadomo, wiele organizacji, to myślę, że Państwo, pewnie część z Państwa to doświadczenie też podziela. No problemem jest przestrzeń do działania, czyli jakiś lokal, jakiś pokój, miejsce, gdzie można się spotkać, można coś, no po prostu oprzeć działania o jakąś taką stałą przestrzeń. I tutaj też my jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej też czasami po prostu tutaj wspieramy organizacje, ale no gdzieś te organizacje no oczekują w pierwszej kolejności no od samorządu, że i rzeczywiście to się dzieje, bo organizacje no działają przy bibliotekach, przy ośrodkach kultury, czy w jakiejś przestrzeni publicznej. No taką też dobrą tendencją jest trochę taka zmiana postrzegania też współpracy z organizacjami. Jeśli chodzi nawet o zlecanie zadań, że organizacja, no, ona nie dostaje od nas po prostu pieniędzy na swoje działania, tylko no, jest partnerem w realizacji zadań publicznych, tak? Czyli zadań, które samorządy no, z nadania mają do realizacji. I tutaj też no, moim zdaniem dobrą tendencją jest na przykład odchodzenie od wkładów własnych w projektach. To się dzieje na przykład w Urzędzie Marszałkowskim, też wiele powiatów, nie wiem jak jest tutaj, widziałem, że 20% wkład własny, czy tam jest też osobowy, czy finansowy, że można łączyć, no właśnie. No, mi na przykład się udało przekonać jeden z urzędów, żeby w pieniądzach na profilaktykę, by tam był wkład finansowy, tak, żeby z tego zrezygnować. No bo jednak to też jest czasem bariera, nawet te 10% wkładu finansowego, no to jest dla organizacji często bariera, żeby w takim konkursie wziąć udział, a no bez tego, bez takiego jednak wsparcia, bez tej realizacji zadań publicznych, no wiele organizacji tak naprawdę nie mogłoby rozwinąć swoich działań, bo no, pieniądze, ta współpraca z samorządem, ona jest tak, można powiedzieć, intuicyjna i pierwszy taki najbliższy partner do działania, który daje możliwość zdobycia doświadczenia i sięgania po prostu po inne środki, po realizację innych przedsięwzięć, czy tak jak my Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, tutaj też FISE też tutaj Państwo obejmuje swoimi działaniami. No my zachęcamy też organizacje do szukania takiej drugiej nogi, czyli tych działań też odpłatnych, tak? Czy wszelkiej jakby też innej działalności, która by no jednak też zabezpieczała przed takim uzależnieniem się też od tych dotacji publicznych, które no, no czasami po prostu no, czasami może nasz projekt nie przejdzie i wtedy jest pewna stagnacja. Więc tutaj też no, te organizacje też edukujemy, żeby nie tylko szukały grantów, ale właśnie też budowały tak naprawdę takie, można powiedzieć, społeczności zaangażowane wokół idei, na rzecz której działają, tak? Bo jak organizacja powstaje tylko dla pieniędzy, to ona szybko się wypala i tak naprawdę przestaje działać. A jak buduje społeczność zaangażowaną wokół swojej idei, to wtedy no jest to, ma to szansę rozwijać się w coś długofalowego.
Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, Łukaszu, że powiedziałeś o tych rzeczach, które powinny znaleźć się, bo te część z tych rzeczy powinna znaleźć się w programie współpracy. I to jest chyba taki moment, w którym właśnie, mam nadzieję, weźmiecie do serca sobie Państwo z organizacji pozarządowych, ale też z urzędów, gdzie właśnie można założyć, że konkursy obejmują nie tylko Przekazanie środków w formie wsparcia, ale też w formie powierzenia zadania, czyli przekazania tych 100% wartości projektów, albo zakładanie wkładu własnego w formie niefinansowej. W formie niefinansowej, bo wiemy, i pewnie Piotr zaraz może o tym wspomni, skąd te organizacje pozarządowe biorą ten wymagany wkład własny. Bo to jest dla wielu organizacji problem. A z drugiej strony to, o czym też Łukaszu wspomniałeś, czyli organizacje, które mają wsparcie jakieś, mogą do gminy czy do samorządu przynosić dodatkowe środki, ale może to wymagać wsparcia ze strony gminy, chociażby właśnie w zapewnieniu tego wymaganego w konkursach zewnętrznych wkładu własnego finansowego. Bo na przykład w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymagany wkład własny to jest 20%, a minimalna wnioskowana kwota 30 tysięcy. No i nagle skąd mała organizacja może wziąć 5, 6, 8 tysięcy wkładu własnego finansowego, który musi zapewnić? Bo to już jest taka kwota, która staje się barierą w działalności, a jednocześnie to jest 30 tysięcy, które organizacja przynosi do gminy. No ale właśnie, lokalny samorząd musi widzieć tę wartość, tę możliwość i ten potencjał. I wiecie co Państwo, ja cały czas spotykam się niestety na terenie województwa mazowieckiego z samorządami, które mówią, nie mamy programu współpracy, nie dajemy organizacjom żadnych pieniędzy, co nam zrobicie? Znaczy tak jest, niestety. Cieszę się, że nie jest tak w powiecie otwockim, ale ten akurat samorząd, który mam w głowie, ewidentnie nie widzi wartości, jaką dla życia gminy i dla dobra wspólnego, dla dobra mieszkańców może wnosić organizacja pozarządowa, która przynosi ewidentnie kilkadziesiąt tysięcy w każdym roku, a ten samorząd cały czas nie ogłasza programu współpracy. Więc właśnie tutaj ta perspektywa takiego przestawienia się i apel do Państwa samorządowców o właśnie taką uważność na organizację, ale z drugiej strony apel do organizacji, bierzcie udział w konsultacjach programu współpracy i zgłaszajcie swoje uwagi, te swoje perspektywy właśnie, chociażby po to, żeby zadanie, w którym ubiegacie się o kwotę 3000 zł, i musicie zapewnić 300 zł wkładu własnego. To nie jest problem, bo 300 zł to nie jest duża kwota, ale czasem bywa problemem, bo no właśnie, skąd organizacje, i tutaj chciałam zapytać Piotra Borkowskiego z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, który zajmuje się wspieraniem organizacji, skąd organizacje biorą te pieniądze na wkłady własne? Albo skąd mogą brać? Bo właśnie, tutaj ty też, Łukaszu, o tym zaczęłaś mówić.
No tak przewrotnie mówiąc, z doświadczenia i właśnie tych kwot, to z reguły wyciągają z własnej kieszeni i wkładają jako darowiznę do budżetu fundacji, żeby jednak zrealizować ten projekt. No bo co by nie mówić, organizacje są prowadzone przez społeczników, więc dla nich jest ważne zrealizowanie tego działania. Nieważne, czy mają wsparcie. Jeżeli to działanie ma większy wymiar i budżetowo no, nie są w stanie wyjąć z własnej kieszeni, to w wielu przypadkach pojawiają się zbiórki czy różne działania właśnie powodujące, które te pieniądze, tak zwana działalność zbieracza, tak? Czyli chodzimy i zbieramy od ludzi, szukamy sponsorów, kogoś, kto nam da po prostu ten wkład własny. Ale jakby wiele organizacji też jednak dochodzi do takiego wniosku, że trzeba się usamodzielnić na tym rynku i uruchamiają różnego rodzaju działania komercyjne, biznesowe, które później dają im możliwość sfinansowania różnych działań społecznych. I ten kierunek myślę, że jest dobrym rozwiązaniem, bo oczywiście projekty są albo ich nie ma i co wtedy, kiedy ich nie ma. Tak? No, pieniądze na funkcjonowanie czy też w ogóle działanie organizacji są niezbędne. Chociażby na pokrycie takich zwykłych podstawowych kosztów typu, nie wiem, księgowość czy nie wiem, rachunek w banku. Tak? Nie, duża część tych rachunków może jest bezpłatna, ale pod pewnymi warunkami. Więc wtedy się pojawiają jakieś długi, zobowiązania, które no, siłą rzeczy na końcu, jeżeli przychodzi do jakichś działań likwidacyjnych czy bo już jakby pomysł, działanie się wypaliło, to organizatorzy tego przedsięwzięcia muszą po prostu wyciągać z własnej kieszeni i pokrywać te zobowiązania samodzielnie.
A to jest rzeczywiście duże wyzwanie. To znaczy ja współpracując i wspierając organizacje w różnych miejscach na terenie województwa mazowieckiego, słyszę od organizacji, że no raz, właśnie raz możemy wyjąć z kieszeni, drugi raz też możemy, ale jak ciągle dokładamy, to pojawia się wypalenie, frustracja, właśnie takie przekonanie o tym, że działam dla dobra wspólnego, ale ciągle ja do tego dokładam. Ciągle dokładam. Nie mogę skupiać się na działaniu, na robieniu tego przedsięwzięcia, a muszę zajmować się właśnie finansowaniem tego zaplecza, czy zapewnieniem wkładu własnego, czy opłacaniem tych dodatkowych kosztów.
No tutaj jeszcze też jest taki mit, tak, że w zasadzie założyciele czy osoby działające w tych organizacjach społecznie, no właśnie społecznie, tak, czyli za darmo. To jest też takie przeświadczenie, że my świadcząc te działania, czy prowadząc te różne inicjatywy, no musimy w zasadzie nie dość, że poświęcić swój czas, to jeszcze poświęcić swoje pieniądze na to, żeby móc je zrealizować. No i kiedy nas na to stać i czasowo, i finansowo, to je realizujemy, ale w momencie, kiedy nam się skończy zasób, bądź się wypalimy, tak, bo widzimy, że z tego nie ma wartości, a jeszcze dochodzą do tego jakieś trudności, w takie społeczne, tak, że gdzieś jesteśmy stygmatyzowani, no to po prostu rezygnujemy z tego działania i coś, co było dobre, gdzieś po prostu zanika.
Tak. Znaczy też o tym myślę. I myślę też, jakby gdzieś z tyłu głowy mam taką obawę wielu organizacji, które mówią, o nie, działalność odpłatna, jak my to zrobimy? No właśnie, jak to zrobić? Co nie jest takie trudne.
Tak, znaczy to nie jest fizyka kwantowa, to co na pewno jest nam niezbędne to wiedza, tak? No i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej służą temu, żeby tę wiedzę przekazywać, edukować i w zasadzie od samego początku do końca, tak? Bo my jako OWES zaczynamy w ogóle współpracę z organizacjami od tego, żeby zdiagnozować ją, tak? Czyli jaki jest problem, czego potrzebuje, jak chce się rozwijać, w jakim kierunku iść, tego zapewniamy, tak, dając, nie wiem, wsparcie merytoryczne, prawne, księgowe, czy no, jeżeli jest jakieś, nie wiem, coachingowe potrzebne. W zasadzie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na większość potrzeb organizacji, no i wspomóc ich właśnie w tym przekształceniu, nie wiem, bo jakby wiele osób, które prowadzi te organizacje, no, jest ze środowiska społecznego, więc dla nich jakby finanse, dokumenty, formalności są to czasem nie do pokonania, tak? Ale jest wiele źródeł bezpłatnych, gdzie można się edukować, szkolić, gdzie są w zasadzie gotowe dokumenty, które trzeba tylko wypełnić swoimi danymi, podpisać i wysłać, nie wiem, czy to do sądu, czy to do urzędu. I to nam ułatwia, a jeżeli potrzebujemy jakiegoś takiego merytorycznego wsparcia, albo nie wiem, dobrze, potrzebujemy sprawdzenia tych dokumentów, czy one są wypełnione prawidłowo, to albo możemy się udać do samorządów, bo jak słyszeliśmy, była deklaracja, że jest pełne wsparcie, tak samo możemy udać się do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które tego wsparcia udzielają. I nie jest to trudne, tak? Poza tym mamy wsparcie księgowych i o tym też musimy pamiętać, że oni są dla nas bardzo ważni w ogóle w funkcjonowaniu, tak? Bo bez księgowości organizacja no, nie będzie w stanie funkcjonować, chyba że ktoś ma wiedzę i kompetencje do tego, żeby prowadzić to samodzielnie. I wiele organizacji się na to, jakby tego się podejmuje, tak? Z różnym skutkiem oczywiście, ale wielu się też to udaje.
Fajnie, że wspomniałeś o tej też autodiagnozie organizacji, bo myślę o tym, że wiele z Państwa organizacji, które nie prowadzą działalności, czy to odpłatnej, czy gospodarczej, i tutaj w celu wyjaśnienia, jaka jest różnica, odsyłam do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, żebyście mogli skorzystać z ich doradztwa, jakby wymaga przyjrzenia się tego, co my możemy zrobić i jak możemy to robić. Jaka jest skala tej możliwej działalności odpłatnej? Chociażby to, że Państwo robicie odpłatne uczestnictwo w zajęciach, czy w wydarzeniach, które robicie. Czy sprzedajecie, proponujecie jakieś działania, które normalnie robicie w ramach projektu, które są finansowane z grantu, z dotacji, na przykład z samorządu, możecie zrobić w formie odpłatnej, uzyskując środki na przykład na zapewnienie wkładu własnego. Ale też to pozwala przyjrzeć się temu, jak chcecie działać w przyszłości, za rok, za dwa, za pięć i jak te działania planować? Jak te działania planować i jak planować też zaangażowanie osób? Bo też myślę o tej takim momencie, w którym nie da się już być społecznikiem. To znaczy, mam na myśli, nie da się działać tylko w oparciu o pracę społeczną, o niewynagradzaną. Bo jeśli chcemy robić coś bardzo profesjonalnie, poświęcać temu czas, angażować się bardzo mocno, to wchodzimy z takiego poziomu właśnie społecznikowskiego działania w działanie cały czas na poziom tego działania w celu realizacji dobra wspólnego. Cały czas tego działania na rzecz dobra wspólnego, ale jednak realizowanego w formie pracy zawodowej.
Tak, no nie da się ukryć, że potrzebujemy jednak podstawowych środków do życia, więc jeżeli musimy, znaczy jeżeli chcemy się oddać w pełni temu przedsięwzięciu społecznemu, no to potrzebujemy do tego zapewnienia sobie jakby tego finansowania.
Ale też, i tu powiem z perspektywy osoby, która prowadzi organizację pozarządową, nas też obowiązuje ustawa o płacy minimalnej. I czasem spotykamy się z tym, ja jako liderka organizacji i wiem od kolegów i koleżanek, że muszę zatrudnić kogoś do wykonania jakiejś pracy, a okazuje się, że pieniądze, które mam przewidziane, nie spełniają wymogów ustawy o płacy minimalnej. To jest też wyzwanie w programach wieloletnich, w konkursach wieloletnich, kiedy konkurs ogłaszany na 3 lata przewiduje stawki aktualne, albo powiedzmy mniej bądź bardziej takie uniwersalne. A potem okazuje się, że w perspektywie 2-3 lat ta płaca minimalna wzrasta o 20-30%. I z projektu nie jesteśmy w stanie jej sfinansować i nie jesteśmy w stanie realizować tych działań. I tu jest taki moment, moment namysłu, moment refleksji, ale też myślę, z mojej strony powiem apel do urzędników i urzędniczek, do samorządowców, żeby myśląc o projektach wieloletnich, zakładać to, że właśnie ta płaca minimalna i konieczność zatrudnienia pracowników i też kompetentnych, bo przecież nie do każdego zadania, wykonania każdego zadania możemy zatrudnić osoby w oparciu o kwotę płacy minimalnej. Bo potrzebujemy osób o pewnych, konkretnych kompetencjach, kwalifikacjach. I one idąc do pracy w rynku komercyjnym, oczywiście jakby tu nie chodzi o tę płacę na poziomie komercyjnym, ale jednak też wymaga właśnie jakiegoś zaangażowania.
Ciekawe zdanie powiedziałaś, że niekoniecznie tak jak na poziomie komercyjnym. Pytanie dlaczego?
Właśnie.
Dlaczego by nie? Tak? Mhm. Oczywiście no to jest jakieś tam myślenie przyszłościowe. No to co jest jeszcze trudnością w tym roku, bo płaca minimalna wzrasta dwukrotnie, więc tu nawet nie mówimy o projektach wieloletnich, tylko w tym przypadku nawet tegorocznych, tak? I tego się nie uwzględnia. No my często się spotykamy też, że przychodzą do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej organizacji i właśnie mówią, tak jak było na początku, że potrzebujemy pieniędzy. No i jakby niekoniecznie zawsze to są pieniądze, tak? Tylko pomysłu na to, jak te pieniądze pozyskać bardziej, tak? I zrozumienia tego, że utrzymanie organizacji niekoniecznie skupiać się powinno tylko i wyłącznie na finansowaniu dotacyjnym, tak? Bo ono, mówię, no pojawia się i często pojawia się organizacja właśnie związana czysto z samym projektem, tak? Że są społecznicy, którzy zgłaszają się po prostu do samorządu. No samorząd nie może tak po prostu sobie z osobami fizycznymi na jakieś działanie dać pieniędzy, więc potrzeba powstania podmiotu. Działanie zostanie wykonane i później się pojawia problem, a co dalej z tym podmiotem, nie? To też jest jakby problem takiego rozproszenia w ogóle w sektorze, że jest wiele bardzo malutkich organizacji, które robią jakieś takie pojedyncze działania albo skupiają się właśnie tak jak mówimy o tych budżetach, także ten budżet to jest taki malutki, że jednak tutaj potrzeba byłoby pewnego takiego łączenia siły, tak? Bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby organizacja robiła wiele działań w podobnym obszarze, bo wiele organizacji jest o podobnym jakby statucie czy kierunku w ogóle funkcjonowania, tylko tyle, że no, tu jest jeden społecznik i on chce robić to po swojemu i tu jest drugi. No, kwestia po prostu dogadania się i złapania jakiejś wspólnej linii.
Mamy te organizacje, które odpłatnie, które zatrudniają pracowników, ale cały czas jakby też są te organizacje, które mają budżet do 1000 zł i działają w oparciu o siłę społeczną, o to zaangażowanie, o działanie, właśnie o działanie bez pieniędzy. I jeden i drugi model a nawet jeden, drugi, trzeci, czwarty, każdy model w każdym budżecie jest w porządku. To znaczy organizacje, wartość organizacji jest w tej ich różnorodności, też różnorodności form działania. I tutaj chciałam zapytać teraz panią Kingę. Kinga była jeszcze członkinią zarządu, ale zarządu powiatu, ale też osoby, która jest znana z tego, że jest społeczniczką i organizuje masowe zrywy. Kiedy można wygooglować panią Kingę, to pierwsza informacja członkini zarządu powiatu, druga informacja autorka sukcesu Nie bądź sknera kup Pampera i linki do TVN-u. Tak się da zgooglować. Pani Kingo, jak to zrobić, żeby się nie wypalić i żeby nie wypalili się aktywiści, aktywistki, osoby, które chcą z nami razem coś zrobić, ale jak to robić, żeby można działać też właśnie bez grantu, a wspólnie z innymi, jak to zrobić?
Bardzo dziękuję za to pytanie, bardzo, bardzo szerokie jest. Ja może zacznę od tego, że bardzo dobrą robotę w ogóle w pozyskiwaniu wolontariuszy robią szkolne koła wolontariatu i to jest taki ogromny zasób młodych wolontariuszy, ale z opiekunami bardzo często, fantastycznymi opiekunami, którzy zaszczepiają już w małych dzieciach, w młodzieży, tą chęć do pomagania innym. Oczywiście jest jakiś tam pewnie niewielki procent, który robi to dla tych punkcików, które mają dodatkowo. Natomiast zdecydowana większość, przynajmniej ta, z którymi ja miałam do czynienia, to są naprawdę bardzo fajne, zaangażowane dzieci, które bardzo dużo czasu poświęcają i to nie jest to 10 czy 15, czy nie wiem ile tam godzin mają do zrobienia, tylko to jest naprawdę dużo, dużo więcej. Stoją czy zimno, czy ciepło, czy jakiekolwiek tam niedogodności, oni naprawdę zrobią wszystko. Więc to jest bardzo fajne, kształtujemy nowe pokolenie młodych, dobrych ludzi, naprawdę o wielkich sercach. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musimy wziąć pod uwagę w ogóle to, że nasz powiat to jest w moim przekonaniu takie zagłębie naprawdę charytatywności, dobroczynności i bardzo dobrych ludzi. Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, ja sama jestem również wolontariuszem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wrzuciłyśmy kiedyś nieopatrznie taki post, prowadzę media społecznościowe między innymi i wrzuciliśmy post o tym, że szukamy wolontariuszy do przytulania dzieci.
O, to też było słynne, także to, wszyscy chcieli przytulać.
To było, ja odbierałam tak około 300 maili dziennie, także jako wolontariusz, także nie było to gdzieś tam łatwe i noce miałam zerwane. Oczywiście nie wszystkie te osoby zostały tymi wolontariuszami, natomiast były takie zrywy, że było tylu wolontariuszy do dzieci, że tak naprawdę było za mało dzieci, których jest bardzo dużo, bo w środku mamy dzieci ponad 20. Natomiast faktycznie trzeba było robić już zapisy prawie, że do tych dzieci, kto się dziećmi zajmie. Natomiast no, to jest też specyfika tego miejsca, tak, interwencyjny ośrodek preadopcyjny, czyli dom tymczasowy dla maluszków, noworodków do ukończenia pierwszego roku życia. Natomiast te osoby zgłaszają się same. Tak samo, jeżeli, nie wiem, media społecznościowe, to jest tak wspaniały użytek, tyle się mówi o tym, ile złego robią, na pewno. Natomiast ja mam takie doświadczenie, ile zrobiły dobrego. Jeżeli chodzi chociażby o wspomnianą akcję Nie bądź sknera, kup Pampera, której jestem współautorką, bo robiłam to zawsze razem z moją przyjaciółką Pauliną, to też po prostu w mediach społecznościowe wrzuciłyśmy informację, że robimy taką zbiórkę, że nie zbieramy pieniędzy, tylko zbieramy rzeczy, artykuły potrzebne dla niemowląt. No i to już ruszyła lawina, tak? Więc to szybko przy pierwszej już akcji musiałyśmy zawiązywać komitet społeczny, musiałyśmy zgłaszać zbiórkę do ministerstwa, no bo to się okazało, że coś, co chciałyśmy zrobić wśród znajomych, okazało się no, czymś na wielką skalę. Także te media społecznościowe w moim przekonaniu robią tutaj fantastyczną robotę. No nie wspomnę już oczywiście o tym, co się działo, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Kiedy zaczęliśmy jako samorządy tworzyć punkty dla uchodźców, tutaj państwo samorządowcy na pewno będą mogli potwierdzić to, co teraz powiem, że to był po prostu ogromny zryw ludzi o ogromnych sercach i ludzie zgłaszali się po prostu sami. I to były też tłumy ludzi, którzy po prostu przychodzili i pytali, co mogę zrobić, tak? Mam tutaj, tu coś przyniosłem, ale mam dwie ręce, jestem zdrowy, mogę coś przenieść, mogę złożyć łóżko, mogę, nie wiem, cokolwiek, tak? Więc naprawdę tych działalności ludzi oddolnych jest naprawdę bardzo dużo. I ja mam takie wrażenie, że my jako samorządowcy powinniśmy móc umieć otwierać te furtki ludziom, bo ludzie chcą, tylko często nie wiedzą po prostu, gdzie pójść. Ja osobiście, kiedy zaczynałam, teraz właśnie mam to jest bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy najpierw byłam właśnie sama tym wolontariuszem I to ja starałam się gdzieś tam pukać do różnych drzwi i cokolwiek uzyskiwać i szukałam jakiegoś wsparcia i pomocy. No a teraz te role się też troszkę odwróciły, więc odrobinę więcej mam już teraz zrozumienia niż miałam jeszcze parę lat temu do tych wszystkich przepisów i rozumiem już, że te ścieżki formalne musimy przebrnąć, chociaż dalej uważam, że jest ich za dużo. Natomiast no mam tutaj, jest pan wiceburmistrz, zastępca burmistrza Józefowa, do którego przychodziłam wielokrotnie, tak, i mówiłam, posłuchaj, no musisz mi pomóc, tak, no bo mamy do zrobienia dobrą rzecz. I tu akurat zawsze spotykałam się z tymi otwartymi drzwiami i coś robiliśmy, tak, czy w ramach Centrum Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji organizowaliśmy zbiórki, miejsca zbiórek, które nam miasto, potem powiat, samorządy dodatkowo kolejne udostępniały, po prostu też nieodpłatnie, tak? Natomiast, tak jak mówię, mam takie poczucie, że cały czas możemy pewnie zrobić więcej. Gdzieś tam marzy nam się bardzo zrobienie takiego centrum wolontariatu powiatowego, gdzieś takiego miejsca, gdzie każdy, kto właśnie będzie miał taką potrzebę serca, żeby coś zrobić, no lub będzie potrzebował dla dziecka ten punkciki, prawda, pomóc, bo nie przy każdej szkole są te koła wolontariatu, no to żeby każdy wiedział, gdzie pójść po prostu, tak, do kogo się zgłosić, a mamy przecież tyle placówek, tak, poza tym przecież interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym prowadzimy domy dla dzieci jako powiat, mamy 3 domy dla dzieci w Otwocku, 1 rodzinny dom dziecka w Podbieli, także tych miejsc takich potrzebujących jest naprawdę bardzo dużo. Ja jeszcze tylko dodam od siebie też jakby swoją przygodę z tą pracą społeczną. Ja rozpoczęłam od akcji krwiodawstwa akurat, które przejęłam, organizowane najpierw mój tata, później ja. Mój tata najpierw jako wieloletni wolontariusz, także ja gdzieś tam akurat wyniosłam tą chęć pomocy i potrzebę taką tą świadomość, że nie żyjemy tylko dla siebie właśnie z domu. Natomiast to też było tak, że kiedy gdzieś tam na Facebooku napisałam, słuchajcie, zorganizujmy się, zróbmy coś, to tu przychodzi raptem 20 osób do Józefowa tą krew oddawać, no dlaczego tylko tyle? No to właśnie jest chociażby Adrian Jaworski, który zgłosił się wtedy, kilka jeszcze innych osób. No i razem, tak, czy poprowadziliśmy kampanię informacyjną, zaprosiliśmy kogoś, coś tam zrobiliśmy, załatwiliśmy ciasta, zrobiliśmy kawiarenkę, zrobiliśmy jakiś odpowiedni anturaż i z 20 osób teraz oddaje tą krew około 70. Kilka razy w roku, 5 razy w roku. A zrobiliśmy też akcję, to też muszę powiedzieć, 100 litrów krwi na stulecie niepodległości Polski w 2018 roku. I też kiedy pojawił się ten pomysł, to wymyślił mój tata tak naprawdę. Natomiast ja sobie tak pomyślałam, kurczę, no nie wiem, czy to się w ogóle uda. No i właśnie zadzwoniłam do obecnego, do Adriana. Mówię, Adrian, co ty o tym myślisz? I on wtedy mi powiedział, słuchaj, jak nie my, to kto? Tylko to nie chodziło konkretnie my, czyli Adrian, ja, tylko po prostu ludzie, tak? Jeżeli będziemy mieć ludzi, zrobimy to. No i szanowni państwo, zrobiliśmy to. 111 litrów krwi jednego dnia 18 września 2018 roku zebraliśmy faktycznie. Także to ponad 200 osób tą krew oddało w niewielkim jednak miasteczku, jakim jest Józefów. Także to taka wielka duma, ale pokazująca też właśnie, jacy ludzie mieszkają w powiecie otwockim, bo większość tych osób to byli właśnie mieszkańcy powiatu otwockiego. To są naprawdę ludzie o bardzo dobrych sercach.
Dziękuję. Bardzo się cieszę, że pani powiedziała o tym zapleczu. To znaczy, żeby różne rzeczy się zadziały, czyli żeby zorganizować, żeby zebrać te 18 litrów krwi, czy 11 litrów krwi, czy 40, trzeba to zrobić i trzeba to zorganizować. I to wymaga tego zaangażowania, tego, żeby rzeczy się działy. Tego, żeby je robić, żeby je podejmować. I to właśnie w różnych obszarach, zarówno jednorazowych przedsięwzięć, zbiórki pampersów, ale też właśnie ze zbiórką pampersów, kiedy czytałam relacje z tego wydarzenia, okazywało się, że piwnica, którą zaplanowałyście do wykorzystania, okazała się za mała i nagle trzeba organizować, robić, zapewniać całe zaplecze organizacyjne, które, no właśnie, zapewnianie tego też jest mocno, mocno angażujące. I tutaj myślę o tym centrum wolontariatu, o którym pani powiedziała, o takim pomyśle na działania, jak bardzo ważne jest myślenie o tym, żeby wspierać i organizować ten wolontariat, ale też wspierać tych organizatorów tego wolontariatu, którzy muszą wiedzieć i umieć pracować z tymi wolontariuszami. Ja też często, pracując z organizacjami, spotykam się z tym, zrobimy wolontariat, ale trzeba coś tym wolontariuszom dać konkretnego do robienia.
Ale trzeba też dać przykład i samemu też pracować. Jeżeli mogę wejść słowo, przepraszam. Tak, to zdecydowanie to, co Pani mówi, tak jest. My akurat jako powiat planujemy utworzyć, tutaj zresztą właśnie z OWES-em, z PiS-em, planujemy otworzyć spółdzielnię socjalną i właśnie takie centrum wolontariatu też będziemy widzieć przy tej spółdzielni socjalnej. Mamy taki piękny budynek z duszą, mamy taki ośrodek Dziadka Lisieckiego, to będzie takie miejsce, myślę, idealne do tego, żeby takie centrum wolontariatu po prostu przy tym miejscu było. No ale tak jak mówię, tutaj właśnie znowu niezbędna ta współpraca z samorządami. I tak jak mówię, przeważnie, jeżeli chodzi tutaj, przynajmniej moje doświadczenia są takie, że samorządy są naprawdę bardzo otwarte.
Dziękuję. Słyszałam też o otwartości powiatu otwockiego na współpracę w obszarze ekonomii społecznej. Teraz Pani już powiedziała o tych wstępnych rozmowach. Widząc doświadczenia różnych spółdzielni socjalnych na terenie całego województwa, jako Federacja Mazowia my przyglądaliśmy się uważnie spółdzielniom socjalnym w subregionie radomskim. No i tam działalność spółdzielni była nierozerwalnie związane z samorządem. To znaczy fakt, że samorządy kupują usługi w spółdzielniach, pozwala im jakby mocno je osadzać, szczególnie w mniejszych miejscowościach. I tu chciałam zapytać pana starostę, jak pan widzi tę współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i rozwijania ekonomii społecznej w powiecie otwockim.
No tak, to jest coś, co w moim życiu pojawiło się dosyć późno, pomimo mocno dojrzałego wieku, ale rzeczywiście ekonomia społeczna jest takim, jak wszyscy wiemy, jest działaniem nastawionym na potrzeby drugiego człowieka, a nie na zysk, co już od razu wzbudziło moją uwagę, ponieważ działanie na potrzeby człowieka jest niezwykle istotne. Jestem pedagogiem z wykształcenia, więc to jest mi bardzo bliskie. Jakie są pola działania? To wspomniała tak pani Kinga, między innymi o zakładach aktywizacji zawodowej, spółdzielniach socjalnych, spółdzielnie produkcyjne, socjalne spółdzielnie rolnicze, czy WTZ-y. To jest coś, co aktywizuje, czy można raczej pomaga ludziom, którzy nie ze swojej winy są w jakiś tam sposób wykluczeni. I dlatego ten początek, teraz, o którym wspominała pani Kinga, został zainicjowany. Mam nadzieję, że ta spółdzielnia dojdzie do skutku. Będziemy oczywiście wspierać, będziemy trzymać kciuki. I po to, aby ten początek taki został przedstawiony Państwu, a jednocześnie być może w ślad za tym pójdą czy gminy, czy też u nas pojawią się jakieś inne jeszcze pomysły na rozwój tejże ekonomii społecznej, która, jak powiedziałem, nastawiona na dla człowieka pełni niezwykle ważną rolę.
Dziękuję bardzo. Będziemy trzymać ze słowo i monitorować. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale jest jeszcze chwila na pytania z sali. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, może głosy, uwagi, refleksje, którymi chcielibyście się podzielić po tej rozmowie?
Grażyna Kilbach. Ja chciałam tylko dodać, że faktycznie ta działalność pozarządowa i działalność wolontariacka jest ogromnie potrzebna, bo na to jest po prostu zapotrzebowanie, tak? To jest cały czas, mimo że mamy coraz więcej takich organizacji, mimo że mamy coraz więcej miejsc, gdzie to się dzieje, to tak jak tu Pan powiedział, rozproszenie jest bardzo duże. To jest problem i właśnie te organizacje jednej akcji, bo trzeba zawiązać organizację, żeby pozyskać środki i później co dalej. Natomiast na szczęście w coraz większym zakresie widzimy, że w poszczególnych miastach, gminach tworzą się już takie stałe centra. Ja tu muszę absolutnie powiedzieć o gminie Wiązowna, bo uważam, że jest takim liderem. Zarówno mamy Centrum Wolontariatu, fantastycznie działające, naprawdę prężne, świetne, z fantastycznymi zasobami ludzkimi, fantastycznymi wolontariuszami w szkołach na przykład, w każdej szkole. mamy wolontariat senioralny, ponieważ opieka senioralna w gminie Wiązowna jest na najwyższym poziomie i można czerpać wzorce. Mamy również spółdzielnię socjalną, nad którą dalej rozmawiamy, żeby się rozwijała, żeby może miała inne zakresy. Więc no nie byłabym sobą, jakbym tutaj nie wspomniała, bo faktycznie w gminie Wiązowna, zresztą widać, bo nas jest tutaj dużo z gminy Wiązowna, prawie 10 osób reprezentacji, więc jesteśmy żywo zainteresowani. NGO-sów też bardzo dużo działa na terenie gminy Wiązowna. Współpraca z urzędem gminy, z radą, z sołectwem, każdym, tak, z radą sołecką, również to się dzieje. I myślę, że to nasze forum, no bo teraz mogę powiedzieć jako przewodnicząca Rady Powiatu, która również tutaj współpracuje i z panią Kingą, z panem starostą i z całym zarządem i z radnymi współpracujemy w tym zakresie, tak? I aktywnie uczestniczę w tym, żeby utworzyć właśnie taką spółdzielnię socjalną i aktywnie szukamy rozwiązań na różne sposoby, to myślę, że to jest właśnie odpowiedź na zapotrzebowanie, to żebyśmy się spotykali, żebyśmy wymieniali się doświadczeniami. Państwu bardzo dziękuję, bo to, co mówiliście, to są takie bardzo ważne słowa, miejsca, które potrzebne są nam wszystkim, żeby się wymienić, rzucić pomysł, powiedzieć, jak w praktyce praktycy to rozwiązują. Nie jakieś gadające głowy, tylko praktycy. Bardzo za to dziękuję.
Czy ja mogę, mając mikrofon?
Dziękujemy bardzo. Czy ktoś
Pani
jeszcze?
Pani prowadzący, czy ja mogę, mając mikrofon?
Tak, oczywiście.
Tego się, może nie tyle do tego się odnieść, chociaż trochę tak. Takie dwa zdania może wielokrotnie złożone. Powiedziała Pani Przewodnicząca o rozdrobnieniu, tak, tych organizacji i tych działań. Rzeczywiście taka jest prawda. Ja w tamtym tygodniu podpisałem decyzję o zarejestrowaniu dwóch organizacji stowarzyszeń zwykłych. Wczoraj, w poniedziałek, następne. Czyli powstają te organizacje właściwie jak grzyby po deszczu, przy czym one mają bardzo często takie śladowe znaczenie, w sensie bardzo lokalne, takie mikrolokalne bym powiedział, o których później nie słyszymy. I jest też ważne to, co powiedział tutaj Pan o tym zaniku działalności niektórych stowarzyszeń, co szczególnie jest widoczne w okresie wyborów, kiedy pojawia się bardzo dużo stowarzyszeń nastawionych w zasadzie na jeden cel. No i teraz kończą się wybory, czy członkowie stowarzyszenia zostają radnymi, czy nie zostają radnymi, to wtedy właśnie kończy się działalność stowarzyszenia. W większości oczywiście są stowarzyszenia, które działają nadal, natomiast są też takie. I to jest też takie trochę smutne, że one są zarejestrowane, te stowarzyszenia figurują, o nich mówimy, że są w statystyce, ale de facto ich nie ma. Natomiast jest rozdrobnienie, ale jest też konsolidacja. Ja na przykład bardzo obserwuję z wielką uwagą konsolidację wokół opieki dla seniorów. Te uniwersytety trzeciego wieku, które kiedy powstawały, na terenie gminy Karczew, miasta Otwocka, Józefowa, kiedy one się tworzyły, to one, tam była grupka kilkunastu pasjonatów, którzy stwierdzili, że warto by było coś takiego zrobić. W tej chwili, z tego co wiem, to uniwersytety mają w sumie już kilkaset osób tak naprawdę. Więc to jest fajne, że ci ludzie, którzy są już w wieku emerytalnym, którzy w zasadzie powinni siedzieć w domu, tak? Oni wychodzą, oni bardzo chętnie uczestniczą, oni wyjeżdżają i to jest taka super działalność, którą warto zauważyć, warto podkreślić. Podobnie jak te koła gospodyń wiejskich, o których Pani wspominała. Teraz wieś jest troszkę inna niż była kiedyś. Już powiedzmy połowa gospodyń ma swoje gospodarstwa rolne, ale nawet ta połowa, jeżeli w ciągu całego dnia czy tygodnia mają ciężką pracę w polu, tam gdzieś przy gospodarstwie, a później przychodzi sobota, niedziela i mogą te panie wyjść, mogą sobie pośpiewać, mogą jakieś przedstawienie zrobić, czy nawet upiec wspólnie ciasto i je komuś tam wspólnie skonsumować. To jest fajne. Fajne, że właśnie że te obszary wiejskie są również aktywizowane. Więc tutaj każda grupa społeczna, bo mamy grupę i na wsi, grupę rolników, mamy trzeci wiek, to jest też bardzo istotne. Również tutaj wspominała Pani Kinga o tej aktywizacji młodych ludzi. To jest też ważne. Ja też pracując jako sekretarz gminy kilka lat temu, miałem pod opieką w zasadzie koła wolontariatu, pod opieką może nie, ale współpracowałem z kołami wolontariatu na terenie poszczególnych szkół. Bardzo, to co powiedziała Pani Kinga, potwierdzam, ogromna praca, ogromna chęć tych młodych ludzi do pracy. Dzięki zaangażowaniu tych młodych ludzi wtedy z kół wolontariatu pojawiła się pierwsza, powiecie, Młodzieżowa Rada Miejska, która też działała społecznie i też aktywizowała się właśnie pracę dla młodzieży. W tej chwili planujemy powoływać za chwilkę Młodzieżową Radę Powiatu, żeby dać przykład może do innych gmin, aby tą młodzież w taki sposób administracyjny również aktywizować. Czyli cenne jest to, że społeczne organizacje, te, które działają, poruszają w zasadzie, czy dotykają każdej grupy społecznej. Od dzieci, młodzieży, poprzez ludzi dorosłych, do seniorów. Oczywiście nie zapominając również o rolnikach czy ludziach wykluczonych.
Bardzo dziękuję za ten głos. Jakoś bardzo mnie tak dotknęło to, o czym Pan powiedział. Dotknęło, czy poruszyło to rejestrowanie kolejnych organizacji. Oczywiście super, że jest nas coraz więcej, a jednocześnie następuje i to wzmacnia to rozdrobnienie. Bo ludzie zamiast dołączać do organizacji, zamiast dołączać do stowarzyszeń już istniejących, już działających, angażują się w zakładanie nowych organizacji i wkładają w to dużo pracy, czasu, właśnie tego pracy społecznej i pieniędzy, które trzeba zapłacić za podjęcie kroków rejestracyjnych różnego rodzaju. I to też tak trochę wypala. Znam wiele przykładów, gdzie organizacja została zarejestrowana, i już tak się zmęczyli ci działacze i działaczki, że już organizacja przestawała działać. No i tutaj taki apel i do Państwa samorządowców i aktywistów, aktywistek z organizacji. Promujcie swoje organizacje jako otwarte na członków i członkinie, którzy mogą przychodzić z konkretnymi pomysłami. Ale bez forów organizacji, bez pikników organizacji, bez prezentowania działań, stwarzania okazji do tego, że mieszkańcy poznają te organizacje, no to nie będą do nich dołączać. I tutaj znowu właśnie to jest też w rękach obu stron, zarówno samorządu, jak i organizacji, żeby wzmacniać i promować dołączanie do organizacji, budowanie środowiska. Bo jedno to będą te osoby, które będą dawać tę piwnicę, organizować zbiórkę, piec ciasto, zgłaszać zbiórkę publiczną. Będą te osoby, które będą robić tę zbiórkę i te osoby, które będą przynosić rzeczy. I że w tych różnych formach wsparcia, albo dawać darowizny, żeby był wkład własny finansowy do projektów, w tych różnych formach współpracy i wsparcia ze społecznością lokalną będzie ta siła organizacji, która będzie przekładać się na dobro wspólne i rozwój lokalnych społeczności. Czy jeszcze ktoś? Jeden, ja... jeszcze mamy dwa głosy, świetnie. Trzy.
A ja mam mikrofon. Kamil Choim. Ja mam takie swoje przemyślenie, opowiem chwilę o kołach gospodyń. Tutaj to, co pan starosta zaczął w gminie Sobienie Jeziory, czy jakieś 4 lata temu, jak rozpoczął się ten wielki boom, wróciła ta moda na tworzenie kół gospodyń.
Weszła ustawa. Dokładnie. I to był pretekst.
Ale pojawiły się też środki. I to, co u nas się wydarzyło, to taki boom na tą formę stowarzyszeń. Bo w takiej gminie Sobienie Jeziory Małej Wiejskiej jedynym stowarzyszeniami o formie prawnej to były Ochotnicze Straże Pożarne w liczbie 6 i nic poza tym praktycznie, tak? W tej chwili 15 kół gospodyń wiejskich działa już. One rozpoczynały swoją, wiadomo, na początku swoją pracę od tego pozyskać pieniądze, uwierzyć w to, że jest to program, który da się rozliczyć po pierwsze, bo nie każdy miał z tym do czynienia. Zaczęło się od kilku zaledwie. Dzisiaj te koła gospodyń same już zaczynają pozyskiwać środki zewnętrzne. Jak pojawiają się przeróżne granty, czy z Funduszu Sprawiedliwości, czy z agencji, czy z innych form, to mam już przynajmniej kilka pań czy panów przewodniczących, którzy czekają przy tym komputerze i składają ten wniosek. To nie jest tak, że to są same koła gospodyń wiejskich. Ja mam już jedno stowarzyszenie koło gospodyń wiejskich, które jest kołem gospodyń i gospodarzy wiejskich, ponieważ panowie zaczynają tam odgrywać dość mocną rolę. Pani Kinga, pan starosta, my się czasami widzimy i w tym roku 22, który minął, mieliśmy już bitwę regionów w naszym powiecie, więc to wszystko zaczyna działać i to często są organizacje, które działają tak naprawdę, mają jedyną formę prawną, społeczeństwa 200-osobowych, 100-osobowych. Mamy koło gospodyń wiejskich w miejscowości, która ma wszystkich mieszkańców, 49 osób. Więc jeżeli tam wpada, strzelam, 6000 zł, no to jest naprawdę taka dźwignia do działania. I tutaj chciałbym powiedzieć, że o ile działalność senioralna, te wszystkie wolontariaty w tak małej gminie jak u nas są jeszcze niszowe, dopiero staramy się o klub seniora, to te koła gospodyń faktycznie tworzą tą taką dźwignię IOSP do działalności takiej społecznej, charytatywnej, wszelkiej tak naprawdę. To są jedyne instytucje, przy których skupiają się we wsi ludzie i przy której działają. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za ten głos.
Dzień dobry Państwu, Anna Rosłaniec, Urząd Gminy Wiązowa. Ja bym się chciała podzielić praktyką, ponieważ oprócz tego, że jestem odpowiedzialna za sektor pozarządowy, ale w administracji publicznej, to jestem też członkinią kilku organizacji i chciałam powiedzieć, jak to się u nas robi. Przede wszystkim myśmy zaczynali od kilkuset tysięcy w 2015 roku, z tego co kojarzę, to było 400 tysięcy. Na ten rok mamy 855 tysięcy na organizacje pozarządowe. Tylko na otwarte konkursy ofert i małe granty. No i dlaczego? Dlatego, że nasze organizacje nas cisną. Szef nie słyszy, więc mogę to powiedzieć śmiało. Potencjał drzemie w każdym mieszkańcu, potencjał drzemie w każdej organizacji, w której ten mieszkaniec jest zrzeszony. We wrześniu samorządy przyjmują wnioski do budżetu. Każdy z Państwa może z takim wnioskiem przyjść, może umówić się na spotkanie, może powiedzieć, na czym mu będzie zależało w przyszłym roku i na co potrzebuje wsparcia. I proszę mi wierzyć, nie ma takiej siły i takiej mocy, która by Państwa pchnęła drzwiami, potem oknem, a potem jeszcze dziurką od klucza, żeby nie dało się tego załatwić. Przepraszam kolegów samorządowców, ale tak to jest. My jesteśmy dla organizacji pozarządowych, organizacje pozarządowe są dla naszych mieszkańców. Tu musi być symbioza. Więc dlatego, że my mamy aktywne organizacje pozarządowe, stąd taki budżet, a nie inny. Kolejna rzecz, która nam bardzo ułatwia współpracę, to jest dobry człowiek, który jest odpowiedzialny za wsparcie już na etapie przygotowywania wniosków, a także na etapie rozliczania. Nie ma sensu składać wniosków, jeśli się wcześniej nie porozmawia o tym, czy on jest dobrze przygotowany, czy to jest zadanie z katalogu, a potem czy te faktury dobrze jest rozliczać. Więc polecam naprawdę zainwestować w wiedzę i umiejętności takiej osoby i też taką osobę otworzyć na rozmowę z przedstawicielami organizacji pozarządowej. Kolejną rzecz, którą zrobiliśmy od tego roku, to jest przejęcie księgowości i spraw płacowych straży pożarnych. My mamy trzy na naszym terenie, one dysponują dość wysokim budżetem, ale straże ochotnicze to nie jest tylko zapewnienie bezpieczeństwa. To jest także wsparcie imprez, między innymi tego wspomnianego półmaratonu wiązowskiego. Więc w naszym interesie było to, żeby im pomóc. Przejęliśmy tę księgowość, oni mogli się dzięki temu zająć swoją własną działalnością, także na rzecz naszą, naszej administracji i naszych mieszkańców. I ostatnia rzecz, którą szczególnie gorąco polecam wszystkim, to są konkursy ofert i małe granty na wkłady własne, bo tu wszyscy zmagamy się z tym, że u marszałka w Funduszu Ochrony Środowiska są konkursy, tylko trzeba mieć wkład własny i on nie zawsze się da osobowo wprowadzić. W związku z tym potrzebna jest kasa. Żeby tę kasę mieć, to samorząd ma w swoim budżecie, albo nie ma, no my akurat postaraliśmy się mieć. Parę tysięcy i naprawdę, proszę mi wierzyć, rocznie to jest do 10 tysięcy na różne projekty, bo to są kwoty rzędu 2 tysięcy na konkurs, 1000 zł, czasami 500 zł. Podpisujemy umowę z taką organizacją, w momencie kiedy ona dostaje pieniądze z zewnątrz, my te pieniądze jej wypłacamy jako wkład własny, więc jest win-win. Ona robi coś na naszym terenie, dla naszych mieszkańców więcej, niż by zrobiła z tych naszych pieniędzy. I to naprawdę się da zrobić. Trzeba oczywiście troszeczkę pomyśleć, jak w czasie to zgrać, bo te konkursy czasami są z dnia na dzień ogłaszane, my nie o wszystkim wiemy, ale mały grant do 10 tysięcy jest taką formą wsparcia i naprawdę serdecznie polecamy. U nas się to sprawdza. Ostatnia rzecz to jest rzecz związana z wolontariatem. Jeśli mieszkańcy będą widzieli, że organizacja działa, to będą się też do niej zgłaszać. My oczywiście promujemy to na naszym portalu tuwiązowna.pl i też w gazecie. I na przykład co roku we wrześniu mamy harmonogram zajęć, które organizacje sportowe czy kulturalne na naszym terenie prowadzą. Wtedy rodzice, zapisując dzieciaki do szkół, do przedszkoli, mają możliwość sprawdzenia, czy któreś z tych zajęć jest dla nich interesujące. Dla organizacji pozarządowej to jest darmowa promocja, a te dzieciaki są ich paliwem do działania. Dla nas no właśnie to jest zwiększanie tej oferty, którą mamy już w pozafinansowy sposób. Także gdyby coś, jesteśmy chętni do podzielenia się tą praktyką. Dziękuję, życzę miłych obrad.
Dziękuję bardzo. Ja jestem fanką działań w gminie Wiązowna. Też jestem fanką programu Świetlik, który jest realizowany przez Ośrodek Kultury. Jest z nami Paulina Sokół, która go wprowadzała w gminie Wiązowna, który polega na przekazywaniu mini grantów mieszkańcom na realizację działań w świetlicach wiejskich, których jest kilkanaście, prawda? I one cały czas w gminie Wiązowna powstają, a te działania wokół nich animuje nie ośrodek kultury, nie organizacje, ale właśnie sami mieszkańcy, którzy dostają jakieś nieduże narzędzie, no narzędzie finansowe, ale jednak, które pozwala zrobić tam fajne rzeczy. I to jest, ja uważam, że to jest inna, może właśnie nie z obszaru pozarządowego, ale społecznikowskiego, dobra praktyka, którą w innych samorządach warto powielać, bo to są z perspektywy urzędu, z perspektywy ośrodka kultury nie tak duże środki, a które właśnie pozwalają mieszkańcom włączać się, realizować działania i też aktywizować organizacje, bo organizacje też te działania mogą być włączone albo mogą je animować. Mamy jeszcze jeden głos, dwa. A ja myślę, bo tam czeka kawa i przerwa kawowa i kolejni prelegenci. To proszę w półtorej minuty, przepraszam, muszę steroryzować czasowo.
Postaramy się, 30 sekund. Michał Niemiec, gmina Celestynów. Szanowni Państwo, akurat moje biuro promocji gminy Celestynów także odpowiada za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Cieszymy się, że w gminie Celestynów bardzo aktywnie działają organizacje pozarządowe, jest ich kilkanaście. Mamy też nową organizację, między innymi pani Monika Zachaj, która jest z nami, jest przedstawicielką organizacji Dąbrówka Pozytywnie, Stowarzyszenia Dąbrówka Pozytywnie, które dosłownie niedawno powstało. Powstają także nowe koła gospodyń wiejskich, ale ja chciałem tylko w tej dyskusji zauważyć i zwrócić uwagę na jeden ważny element. Ja położyłbym z doświadczenia, drodzy Państwo, nacisk na szkolenia organizacji pozarządowych, docieranie ze szkoleniami do nich, ponieważ z doświadczenia widzę, że nie sztuką jest pozyskanie samych środków i złożenie wniosku na przykład o dofinansowanie, ale także odpowiednie przeprowadzenie tego projektu, dbanie o jego terminarz, dbanie o promocję i przede wszystkim prawidłowe rozliczenie tego projektu. Tutaj, co mówiła pani przedmówczyni, to jest bardzo ważne. Widzę, że czasami organizacje mają z tym problem, mają problem ze składaniem sprawozdań. My służymy im oczywiście pomocą, ale bardzo ważne są szkolenia, żeby docierać i też pokazywać, żeby one się nie bały składać na przykład wniosków o dofinansowanie, że mogą je rozliczyć, że to nie jest wcale takie trudne, że można na przykład zatrudnić sobie księgową z tych środków, żeby je rozliczyć, bo widzę, że często jest to taka bariera do organizacji pozarządowych i myślę, że jak najwięcej szkoleń właśnie nie tylko z pozyskiwania, ale przede wszystkim z rozliczania pomogłoby uskutecznić ich działalność. Oddaję głos jeszcze pani Monice.
Ale tutaj ja łyżka dziewczyn w organizację, trzeba w tych szkoleniach uczestniczyć. A to jest wyzwanie.
Monika Zachaj, Stowarzyszenie Dąbrówka Pozytywnie. To rozliczenie jeszcze przed nami, proszę nie straszyć.
To nie jest straszne, to jest, ja uważam, bardzo przyjemne, bo można konsumować sukcesy.
Dopiero co dostaliśmy dotację z Urzędu Gminy, ale ja bym właśnie chciała, to już było powiedziane, ale bym chciała jeszcze właśnie taki apel do starostwa powiatowego, ponieważ nasze stowarzyszenie dosłownie dzisiaj sprawdzałam stronę starostwa, teraz do środy można składać wnioski o dotacje. Dla takich stowarzyszeń, moje akurat stowarzyszenie jest jednym z tych mikrostowarzyszeń, mamy raptem 8 członków, składka członkowska 100 zł rocznie, to i tak jest dosyć wysoko. Do otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy Celestynów już swój wkład własny musieliśmy uwzględnić. Teraz próbując starać się o dotację ze starostwa w wysokości niewielkiej, 7 tysięcy, 20% wkładu własnego to jest dla nas 1400 zł na 8 osób. To jest po prostu, nawet nie mam, czuję, że nie mam nawet moralnego prawa prosić członków naszego stowarzyszenia, gdzie są osoby starsze, są osoby wychowujące dzieci. Nie mam prawa ich nawet prosić, żeby oni te pieniądze włożyli. To jest realny problem dla ludzi, którzy chcą działać i tak naprawdę zanim jeszcze siądą do czytania tego wniosku, no to już w przedbiegach odpadają. Także realny apel, że może można by to było coś z tym zrobić. Dziękuję.
Ostatnie pytanie, przepraszam.
Dobrze, a to ja tylko bardzo dziękuję za ten głos. Cieszę się, że wybrzmiewa ten apel nie tylko tutaj z naszej strony, ale też ze strony Państwa organizacji. Bardzo się cieszę, że Pani powiedziała o tym, że to jest bariera. To znaczy, że organizacje nie składają wniosków, bo wiedzą, że nie wezmą tego wkładu własnego, nawet w wysokości 1400 zł.
Ze strony starostwa, tylko szybko odpowiedzieć. 30 sekund, mogę?
Dziękuję. Tak, szanowni państwo, oczywiście ja rozumiem, że wkład finansowy może być barierą, ale już wkład osobowy nie jest chyba tą barierą, a możecie państwo wycenić również to. Także do tego zachęcam. Także to nie jest tak, że jeżeli nie macie środków, to nie możecie aplikować. Możecie jak najbardziej. Kwestia tego, jak się wyceniać.
Także jak wyceniać wkład własny, doradzi na pewno OWES, my też jako Federacja Mazowia, a konkurs na wkłady własne prowadzi też Urząd Marszałkowski. Otrzymując grant ze Starostwa Powiatowego, mogą państwo ubiegać się o wkład własny w konkursie na wkłady własne w konkursie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Głos? Myślę, że pan Rafał mnie zabije za to opóźnienie, ale ja się bardzo cieszę, że trwa dyskusja.
Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie. Przepraszam, że się wcięłam w tą dyskusję, bo miało być już bez pytań. Ale ja chciałam tylko się dopromować trochę. Właściwie nie chcieliby tylko nasze Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, czyli ta lokalna grupa działania, która działa na terenie powiatu otwockiego. Nasze stowarzyszenie zrzesza 7 gmin powiatu otwockiego. I zachęcam państwa do kontaktu z nami, bo my obecnie będziemy mieli w nowej perspektywie finansowej, do której się przygotowujemy, jest właśnie ogłoszony konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju. Będziemy mieli zadania w naszej lokalnej strategii rozwoju i środki dla właśnie organizacji pozarządowych. Tak, tutaj cieszę się, że bierzemy udział i ja i pani wiceprezes stowarzyszenia bierzemy udział w tym spotkaniu, bo wiemy, że te potrzeby są bardzo duże i cieszymy się, że my jako lokalna grupa działania, która będziemy mieli możliwości finansowania właśnie takich inicjatyw, takich projektów grantowych. Obecnie już kończy się ta perspektywa finansowa 2014-2020 i w tej perspektywie już mieliśmy takie granty właśnie dla naszych mieszkańców, dla naszych organizacji pozarządowych. Nie były to jakieś duże kwoty, ale były to kwoty na granty takie miękkie po 10 tysięcy i na działania takie inwestycyjne po 20 tysięcy złotych. Więc suma tych grantów to było 240 tysięcy złotych. Więc ja zachęcam państwa do tego, żeby się z nami kontaktować i myślę, że już może w przyszłym roku albo za 2 lata będziemy mieli taką ofertę właśnie do organizacji pozarządowej strony powiatu otwockiego.
A wcześniej możecie wspólnie realizować projekty, tak? Jak opowiadał Łukasz Wachowski o działaniach w Ostrołęce.
15 sekund potrzebujemy.
Nie biorę na siebie tej odpowiedzialności, kawa styknie.
Proszę państwa, ja tylko tak króciutko. Nasza organizacja Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje w Józefowie już 19 lat. I korzystając z okazji z takiego licznego spotkania, chciałabym podziękować naszemu burmistrzowi, że nasza współpraca od samego początku, od 19 lat, układa się bardzo dobrze. Korzystamy oczywiście z dotacji gminy, no bo jak żeby inaczej, ale już po 19 latach dopracowaliśmy się własnego budżetu. Także jeżeli chodzi o jakieś granty czy wkład własny, już jesteśmy w stanie zapewnić. Także bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że ta współpraca dalej będzie układała się tak dobrze jak dotychczas. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj Łukasz mi sygnalizował, że jedno zdanie albo dwa.
Dosłownie jedna rzecz, bo tutaj mówimy o centrach wolontariatu, mówimy o szkoleniach dla organizacji potrzebie wsparcia i rzeczywiście to jest kolejna tendencja, o której nie wspomniałem wcześniej, czyli takie tworzenie też centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych, takich lokalnych na poziomie powiatu. Dlaczego to jest ważne? Bo nie zawsze urzędnik czuje się swobodnie pomagając organizacji, która startuje w konkursach, prawda? A zapewniając takie wsparcie obiektywne, takie neutralne w postaci właśnie jakiejś organizacji, która prowadzi taki punkt doradczy na przykład ze środków powiatu oczywiście, łącząc ze środkami, nie wiem, ze środków norweskich, marszałkowskich, nowe FIO, no jest sporo konkursów, które też pomagają finansować takie centra wsparcia lokalne, to jakby no wtedy organizacje też czują się podwójnie zaopiekowane, bo wiedzą, że no już nie będą zawracać temu urzędnikowi głowy po raz setny, a tutaj mają dedykowany punkt doradczy, gdzie mogą przyjść z napisaniem projektu, z prowadzeniem projektu, z rozliczeniem projektu. My taki punkt, słuchajcie państwo, od już drugi rok we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wyszkowie udało się założyć takie naprawdę bazowe środki, bo to w pierwszym roku było 15 tysięcy złotych. Spotkania 3 razy w miesiącu, po 3 godziny były dyżury doradcze, tylko dyżury doradcze plus tam jeszcze trochę godzin takiego poza punktem zdalnego. No w tym roku trochę tych środków jest mniej, bo tylko 10 tysięcy, ale wcześniej udało się ten konkurs wcześniej ogłosić. i 4 godziny, 2 razy w miesiącu. I też organizacje z tego korzystają, przychodzą, pomagamy dostać wnioski, później je rozliczać. Więc ten kierunek też jest słuszny i taki no, pożądany przez organizację, bo my jako ośrodki wsparcia ekonomii społecznej no, nie obejmiemy wszystkich organizacji, bo my działamy na terenie całych subregionów, więc jakby tutaj rola powiatu, można się dogadać z gminami, prawda, i łączyć te zasoby tak, żeby to wsparcie się równo rozkładało, bo organizacje też piszą projekty nie tylko do powiatu, ale też do gminy i szerzej, prawda, więc to jest też taki słuszny trend. No a z planami finansowymi to ja rekomenduję rezygnację albo tylko ograniczenie dosobowego. Jak może ktoś się zastanowi, jak ja przekonałem to jedno z gmin, żeby zrezygnowała z tego finansowego. Po prostu powiedziałem, no, organizujecie imprezę, nawet nie wiem, jakąś kulturalną, płacicie firmie, czy wymagacie od niej wkładu finansowego. To też jest zadanie publiczne. Budowa chodnika, no chcecie od firmy, która kładzie chodnik, wkładu finansowego, to też jest zadanie publiczne. No nie. Więc takie trochę inne myślenie dziś buduje zupełnie inną perspektywę, że my rzeczywiście jako organizacje pozarządowe realizujemy zadania publiczne. Tak? Więc dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję. Wspaniała dyskusja.